Argentina.
Najnowsza Magia Kina. Witają was bardzo serdecznie Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Ostatnim razem mieliśmy filmy sportowe. Filmy z reguły pozytywne, przyjemne, często komediowe, od zera do bohatera i tym bohaterem mamy pozostać w glorii i chwale. Tym razem z jakiegoś powodu, ja nie wiem do końca jakiego, nic mi się tu nie zgrywa jakkolwiek kulturowo, klimatycznie, bo zaczynało wychodzić słońce, zaczęło być wszystko okej wreszcie. Zostało zaproponowane przez mojego drugiego siedzącego naprzeciwko mnie, Kamila.
Znowu na mnie wszystko będzie.
Że będziemy rozmawiać o filmach, które wyciskają łzy z oczu, na których płacze się niczym prawdziwy, porządny mężczyzna. Jeśli tak. Mówisz, że nie płaczesz na filmach,
to kłamiesz.
To kłamiesz, albo jakiś... nie umiesz filmy oglądać.
No.
Filmów. Zanim jeszcze zaczniemy sobie maraton takiego odkrywania się, no bo trochę będziemy się teraz odkrywać przed słuchaczami na temat swoich takich subiektywnych elementów, w sensie co nas dotyka, co sprawia, że serce nam się łamie.
Kto ci ukradł marzenia?
Kto mi... To powiedz mi, kto ci ukradł marzenia? Gdzie jest twój smutek? Gdzie jest twój płacz codzienny? Powiedz, czy wierzysz w katarzis?
W reinkarnację?
Wierzysz w katarzis w dziełach kultury?
Nie wiem.
Nie jesteś pewien.
Nie umiem postrzegać tego w ten sposób, naprawdę.
A, no tak, nic nie jest czarno-białe, wszystko jest relatywne. No to teraz. To jest właśnie klasyczny Kamil Kucharski. Spróbujcie z nim o czymś porozmawiać, to się skończy tym, że...
Bez sensu, nie, no w ogóle wszystko, do mnie nie podchodźcie, nie rozmawiajcie ze mną.
To dyskusja, jak chcecie z nim porozmawiać, podejdźcie, poproście o zdjęcie i pójdźcie. Powiedzcie, że lubicie Magię Kina i tym podobne.
Starczy,
może ze mną dawam
rozmawiać.
Buziaka, czy coś w tym stylu. Saj, co proponujesz w kwestii tego, że jak bardzo się mamy otworzyć? Przyznajemy się, na których z tych filmów płakaliśmy, a które są dla nas tylko wyciskaczami łez w ogólnym przekonaniu opinii publicznej?
Ja do tego podszedłem dosyć indywidualnie.
Ja też podszedłem indywidualnie.
No to otwieramy się na oścież.
Znaczy, ja myślę, że właśnie może zacznijmy od filmów, które są uznawane za wyciskacze łez, ale które na nas tak nie wpłynęły.
Nie, chyba nie wybrałem sobie takiego filmu.
No ale to nie ma najmniejszego znaczenia, to można poszukać. To ja na przykład ci rzucę, bo ja przygotowałem.
Bardzo proszę.
Co powiesz na propozycję pod tytułem Król Lew? Bo Król Lew to jest film zawierający jedną z najbardziej legendarnych scen, na których wszyscy płaczą. Ojej, Kamil, czyżbyś czegoś nie oglądał? Może teraz zapytasz mnie o kino tajlandzkie, tak?
Zrobił to chciałbyś? Złośliwie. Tak. Jaki jest twój ulubiony film tajlandzki? Nieważne,
tajski,
mów
nie?
O...
Tajski, nie,
to
nie
są
powinienem, tak?
Dwa różne kina.
Chyba...
Mów o Królu Lwie.
Chyba nigdy nie miałem okazji. Nie, słuchajcie, o Królu Lwie, no... Król Lew to taka współczesna interpretacja na temat Hamleta. Nie ma co się oszukiwać. Wszyscy znają chyba scenę śmierci Mufasy.
Tak, takim...
I na szczęście nie
jest
to spoiler.
Jedną z 10 najgorszych rzeczy, jaką można powiedzieć w internecie, to nie płakałem po Mufasie. Tak,
nie płakałem na Królu Lwie i ja się przyznaję, że na mnie też to nie miało zbyt dużego wpływu. A dlaczego? Dlatego, że nie oglądałem specjalnie, kiedy byłem mały, tylko kiedy już trochę dorosłem.
Rafał zawsze był wielki duchem.
I byłem gruby bardzo. I to, że już zwyczajnie wiedziałem, co mnie czeka. Przygotowałem się na to psychicznie. Byłem gotowy. A drugi taki film, który mi wpadł w oczy, kiedy przygotowywałem się na dzisiaj, to było Życie jest piękne. Nie wiem, czy je masz tutaj na
nie,
swojej...
Nie, nie mam go tutaj. Starałem się nie powtarzać.
Bo to też jest jeden z filmów, który ogólnie jest uznawany za łamacza serc.
No,
za film, na którym płaczesz i nie możesz przestać i nie chcesz przestać.
No bo... Nie, to nie jest tak, że przez cały film są...
Nie. Oczywiście jest to raczej domena ostatnich paru minut filmu, tak?
Tak, ostatnich paru sekwencji.
Oczywiście. Jest to dla nas dzisiaj dosyć ciężki temat, dlatego że nie chcemy wam za bardzo tych filmów spoilerować, tak?
No ty nie chcesz.
Aha,
czyli spoilerował jak
czyli
leci.
Możecie, czyli ogólnie uprzedzamy was, że
nie,
dzisiaj...
Nie, będzie zbyt wielu
tak,
spoilerów. Nie,
tak,
nie.
Że możecie się pilnować w miarę, że mogą być teoretycznie te spoilery. Ja postaram się tego uniknąć, albo jeśli je zawierać, to w takim momencie, w którym to rzeczywiście jest oczywiste, o czym ja będę mówił. Więc myślę, że zanim przejdziemy właśnie do tego bezpośredniego otwierania się, to postawimy na chwilę przerwy muzycznej, żeby tak było wam przyjemnie i miło, to niech będzie Król Lew, przygotujcie się na dalsze, tak, przygotujcie się na dalsze uderzenia. Can you feel?
Sharp day when the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can wide-eyed wanderer that we got this far? And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough.
Okej, wracamy po przerwie muzycznej. Wracamy z filmami, które wyciskały z nas łzy, które nas wzruszały, które wzbudzały w nas największe emocje. I takim pretekstem, żeby wpaść na tego typu temat, był film, który widziałem ostatnio w kinie. Jest to film Hata, reżyserii Stewarta Hazeldina.
Pasjonujące nazwisko.
Co prawda, to prawda. Jest to film na podstawie książki, która swego czasu święciła spore sukcesy u nas w kraju, zwłaszcza wśród czytelniczek raczej niż czytelników. u mnie w rodzinie naprawdę 70% kobiet czytało tą książkę, była przekazywana z rąk do rąk.
Ile masz kobiet w domu? To zabrzmiało teraz, jakbyś miał
nie
harem,
w domu, w rodzinie.
Aha, tak zabrzmiało, jakbyś miał harem pod wanną, czy coś w tym stylu.
Ja mam nawet wannę, stary. Jestem nawet blisko. Prysznic mi przecieka.
O nie.
To naprawdę wyciska łzy. Film na podstawie książki. Nie czytałem książki, widziałem film. I odczucie jest takie, że po obejrzeniu tego filmu miałem wrażenie, że to rzeczywiście jest historia na niezłą książkę z wieloma wątkami. Kiedyś już o tym mówiłeś przy okazji wątków, gdzie występuje cofanie się w czasie. Żeby tego w filmach nie robić, tak powiedziałeś? Bo,
tak,
bo bardzo ciężko to uzasadnić w jakiś
w czasie...
sposób. Tak.
Bo film albo nie próbuje niczego wtedy udowadniać tak. naukowo i już chyba lepiej na tym wychodzi niż jak próbują,
tak.
bo z reguły
rozumiem.
Się wkopują.
I mam wrażenie, że to z kolei może nie sprawdzać się w filmach, ale w książkach już lepiej to działa.
Tak,
takie mam wrażenie.
Tak ci się wydaje?
Tak,
ale nie
że w książkach...
książki.
Widzisz, ale tutaj nie ma żadnych podróży w czasie nawet, więc nie jestem nawet blisko.
A, rozumiem,
po
rozumiem,
prostu
okay.
motywy, wątki ponadnaturalne, które rzeczywiście mogłyby się sprawdzić w książce dobrze. Żeby nakreślić pokrótce, dostajemy obraz rodziny, w zasadzie dostajemy obraz mężczyzny i retrospekcję z udziałem jego rodziny. W jego rodzinie wydarza się potworny wypadek, na skutek którego ginie jedno z jego dzieci. Mężczyzna bardzo się o to obwinia. Pewnym zbiegiem okoliczności, choć tak naprawdę wcale nie, trafia do tytułowej chaty, zaproszony tam przez samego Boga w bardzo wysublimowany sposób.
Ale to nie jest chrześcijańska, tylko protestancka pasza, nie?
Właśnie bałem się, że to będzie troszeczkę takie mocno, żeby nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, takie religijno-propagandowe, ale
kiedyś
nie jest tak nachalne.
Kiedyś porozmawiamy o religijnym kinie.
To
jest ciekawy temat.
Na pewno, bo tak. Ale to nie jest aż tak nachalne. To nie narzuca się tak nam tym światopoglądem, tak? Aczkolwiek absolutnie przytłacza ilość symbolizmu Trójcy Świętej. To wszystko jest przedstawione w taki sposób, że...
W sensie, jak kupuję jabłka, to trzy, jak kupuję gruszki, to też
nie, stary,
trzy.
Nie, stary, bo... Ten bohater trafia do jakby raju, spotyka się z Trójcą Świętą, która jest uosobiona trzema rzeczywistymi postaciami, ludźmi. I wszystko, co oni mówią. Przez cały czas trwania filmu w zasadzie on spędza czas w tej tytułowej chacie i próbuje pogodzić się ze stratą swojego dziecka. I pomaga mu w tym ta Trójca Święta. I wszystko, co oni mówią, wszystko, co on musi tam zrobić, jest tak naładowane po prostu jakimś takim ładunkiem symbolizmu i takiego poczucia, nie wiem, wyższości, jakiejś wyższości nad naszym życiem. To dobrze mogłoby się sprawdzić w książce. Muszę sięgnąć po tą książkę, bo to naprawdę może tam działać, ale kiedy widzimy to na obrazie, to strasznie przytłacza. Aczkolwiek, do czego przejdę, bo wybraliśmy wyciskacze łez. Oglądając to, czułem się tak rozerwany, bo z jednej strony widzę, że jest to trochę szmira. No. Nie chcę specjalnie jechać na ten film, bo nie jest fatalny, no ale no, trochę to jest wszystko takie, o, serio, ale z drugiej strony lecą łzy, no bo to strata córki, te sceny tak skalkulowane na to, żebyśmy się popłakali, no ale one działają, naprawdę.
Czyli jeśli ktoś chce się dobić, to...
Motyw śmierci dziecka jest sam w sobie wzruszający, ale można go różnie w filmie potraktować, tak? I tutaj on jest wyeksploatowany do po prostu maksimum możliwości, tak.
Więc to mi się wydaje, że to jest taki mamowaty film trochę.
Tak jak mówiłem, w jakich środowiskach święciła triumfy ta książka. Czytała ją moja mama, babcia. Tak, no tak, tak to mniej
siostry.
Więcej wygląda. Nie mam siostry.
Wanny też nie
mam. Nie mam, prysznic z uszczelką gdzieś tam na dole machniętą.
No, czyli to ci przecieka zamiast tak.
I oczy na filmę.
Okej, dobrze. Czyli tutaj radzimy sobie ze stratą dziecka. Więc ja popatrzę sobie szybko na to, co ja przygotowałem. Ja może to sobie troszeczkę posegreguję trochę w takiej formie...
Od najnowszego do najstarszego jedziemy.
Od najnowszego do najstarszego.
Chcesz tak?
Ja bardziej myślałem, że na koniec zostawię sobie coś, co mi zostawiło traumę największą.
Okej, no ma to sens.
Co mi zostawiło traumę największą, a z najnowszych filmów... Okej, dobrze, przyjmuję wyzwanie. Najnowszy film, który mnie zdruzgotał emocjonalnie.
Zostaw to na
ale,
koniec.
Ale nie pokażę. Nie,
zostaw
nie, nie,
nas
nie, nie,
z tym takim...
Nie. To ja mam przygotowane. To wiem, co zdecydowanie będzie koniec. W takim razie najnowszym filmem z takich będzie Zwierzogród. Ja nie wiem, czemu mi było tak przykro na tym filmie, czemu mi się serce krajało. Animacje same w sobie bardzo lubią serwować małym dzieciom momenty, że po prostu no, tylko usiąść i płakać w kącie.
Walt Disney to był na przykład straszny zwyrodnialec.
Był drama. Do tego dojdziemy jakby w takim razie. Ja rozpocznę animacją i skończę, żeby tak już wam trochę was nakierować.
O,
widzisz. To będzie film, który mi... To jest trauma. Zwierzogród, jeśli ludzie nadal nie znają, ja już o tym filmie, tym razem ja się powtarzam, bo ja bardzo przepadam.
Ale nie szkodzi, jakby wciąż jestem do przodu w klasyfikacji powtarzania się, więc droga wolna. Mógłbyś jeszcze z dwa odcinki nagrać z filmami, które będziesz powtarzał i wciąż będę cię wyprzedzał w tej klasyfikacji. Bardzo proszę.
Głównymi bohaterami Zwierzogrodu są Królik i Lis. To jest kolejny z filmów Disneya, który za bohaterów filmowych bierze zwierzęta.
Bo tam bardzo łatwo przedstawić jakieś cechy charakteru.
Dokładnie, bo ten film jest tak naprawdę studium drabiny społecznej po części, rasizmu, ksenofobii, jakiegoś takiego naszego zamknięcia na innych, stereotypowego postrzegania.
Ten najwyższy stopień drabiny po prostu możliwy, gdzie przedstawiamy zwierzęta za pomocą jakichś takich stereotypów, cech ludzkich, personalizacji.
Dokładnie.
Lis to pewnie jest ten taki cwaniaczek.
Wszyscy Rosjanie to są niedźwiedzie polarne, które chodzą w dresie, jakiś tam...
Leniwiec to jest ten leniwy na przykład.
Tak, pracuje w urzędzie oczywiście. W ten sposób to działa. I głównymi bohaterami są Królik i Lis, przy czym Lis jest właśnie takim trochę szczwanym gościem, który zarabia na małych przekrętach. A Królik, Hops, stara się zostać pełnoprawną policjantką. Jednak nikt nią specjalnie nie wierzy ze względu na jej rozmiary.
Z królikiem, umówmy się. Widzieliście kiedyś królika w mundurze?
No właśnie. I miałby walczyć z Rosjanami, niedźwiedziami polarnymi. No nie ma absolutnie takiej opcji. Jednak film bardzo zręcznie to wszystko buduje i to, że to są akurat Królik i Lis, tylko dokłada do ogólnej wizji całego świata. To nie jest tak, że mamy ten świat przedstawiony, który jest pewnym studium i mamy obok w nim parę bohaterów, które jakby osobno się w tym wszystkim znajdują. Nie, to jest wszystko jeden wielki organizm i to w tym filmie pozostaje. I dla mnie takim łamiącym serce momentem w tym filmie jest to, kiedy dochodzi do konfrontacji tych stereotypów pomiędzy dwójką głównych bohaterów, kiedy wychodzi jakby rzeczywiście sądzili o sobie to, a nie co innego. Mimo, że otworzyli się przed sobą emocjonalnie, tworzy się pomiędzy nimi więź, to jedno nadal jest w jakiś sposób uprzedzone do drugiego, a już moment przeprosin jest dla mnie po prostu nie do wytrzymania. Ja siedzę i udaję, że jestem twardy, bo mam rodzinę, mam małą siostrę przy sobie, no nie będę się rozklejał przy siostrze, która ma w tym momencie prawie 9 lat, więc trochę by głupio było. Ja muszę pozostawić ten swój,
trochę
ten swój motyw,
musisz pozostawić
motyw starszego
sobie.
Brata. Tak, zdecydowanie. Tak. Więc jeśli macie ochotę na zabawny, bardzo dojrzały, bardzo ciekawy film animowany, który jednak zawiera tych trochę wzruszeń, każdy ma czasem ochotę się trochę dobić, to lećcie,
zawsze bierzcie, się trochę płacze.
Oglądajcie. A teraz chwila przerwy muzycznej. przerwa muzyczna nam się skończyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie lecą wam łzy z oczu, bo to my nie mamy to wywoływać, a filmy. Zapisujcie sobie, notujcie, wiecie czego rzeczywiście chcecie.
Naprawdę myślisz, że ktoś jeszcze nie robi notatek przy naszych audycjach?
Dobra, ja teraz też przejdę do filmu, który był taki dla mnie troszeczkę nieoczywisty w tych smutnych momentach. To nie było tak, że tam było zakończenie, że jest jakiś tragiczny koniec, który doprowadza do tego, że człowiek
jest
taki
smutny. Ja ze
swojej
strony ci powiem, że to jest najrzadsze u mnie, że zakończenie jakieś łamiące jest.
Wiesz co, ja patrząc na
swoje
filmy...
Jeśli film jest smutny, to jest po prostu smutny.
Ja mam dwa takie filmy tutaj na swojej liście, które są rzeczywiście przez zakończenie po prostu smutne, ale teraz chciałbym powiedzieć o jednym z najnowszych obrazów, w sensie dla mnie, które obejrzałem. Film jest z 88. Mówię o Cinema Paradiso.
No
który,
tak, tak.
Który
tak.
My oboje oglądaliśmy i do którego, który oboje...
Roller coaster
tak,
emocji.
Darzymy olbrzymimi uczuciami. Znaczy olbrzymimi to może przesada, ale bardzo sporymi. I to jest film specyficzny w formie tego, jak wyciska z nas łzy. Bo jest to produkcja z 88, produkcja włosko-francuska. Więc po pierwsze czuć klimat tego, że są to lata 80. ze wszystkimi
tak.
swoimi
no nie do końca,
zaletami
bo...
i wadami.
Aha, bo nie mówisz o czasie akcji, tak? Tylko
nie mówię o czasie akcji, tylko o produkcji filmu. Plus no, jest to kino europejskie, w sensie widać też pozostałości artyzmu lat 60., 70., takiego charakterystycznego.
Myślę, że nawet wcześniejszych, bo ten film jednak w czasie akcji cofa się do tych lat jeszcze wcześniejszych i w formie też troszeczkę nawiązuje do tego.
Znaczy, ja to nadal mówię o produkcji jakby, nie o tak. umiejscowieniu filmu w czasie.
Ale
bo,
to troszeczkę się ze sobą przenika.
Bo film jest umiejscowiony w latach 30. bodajże. Tak. Film rozgrywa się w małej włoskiej mieścinie, w której dojrzewa Toto. Chłopiec, który jest...
Co?
Zauroczony kinem, a w szczególności salą projekcyjną, w której spędza olbrzymią ilość czasu.
Która notabene jest jedyną rozrywką w tej małej mieścinie.
Tak, którą bardzo kocha. I ten film jest dla mnie studium odnajdywania takich prawdziwych miłości w życiu człowieka i na poły zderzenia ich z tym, co się rzeczywiście może stać.
To ciekawe, bo tutaj są różne wersje i ta wersja najbardziej reżyserska podobno zawiera dużo więcej elementów tych personalnych, miłosnych głównego bohatera, tych wątków męsko-damskich. Ta wersja najbardziej powszechna, ta stosunkowo dosyć mocno okrojona względem tego, co sobie założył reżyser, ona traktuje bardziej o historii tego kina, o którym już wspomnieliśmy.
Ten film cierpi w mojej opinii na właśnie na ten aspekt różnych wersji, bo ich jest jakby wyjątkowo dużo i mocno różniących się, przynajmniej w mojej opinii, bo kiedy ja dowiadywałem się po obejrzeniu tego filmu na temat tego, co jest zawarte w innych, to jakby nie przyjmowałem ich kompletnie do wiadomości. Psuły według mnie część tego, co zobaczyłem. A dlaczego ten film jest unikatowy według mnie w kwestii wywoływania tych emocji? Tak jak powiedziałem, jest naznaczony latami 80. i część efektów tych emocjonalnych, kiedy je się ogląda, wydają się ckliwe, trochę takie tanie, kiczowate. Często mi się tak zdarzało, że zaczynała się scena i miałem takie... naprawdę, po czym za 30 sekund oglądając Ryczałem to samo dziecko. Z dodanym jakimś małym elementem siedziałem po prostu łzami w oczach i nie, no ale proszę, bo mi jest tak przykro. I chodzi zarówno o kwestię miłości, o kwestię pasji, o tego jak zderzają się z prawdziwym życiem, o utracie tego, o tym jak zdarzenia kompletnie od nas niezależne zabierają wiele od nas, o tym jak piękna potrafi być przyjaźń pomiędzy ludźmi tak. i jak zmieniać
no,
nasze życie.
Przyjaźń rzeczywiście był tutaj najbardziej eksploatowany chyba, przynajmniej w tej wersji, którą ja widziałem.
Tak, ale motyw dla mnie miłosny był też bardzo dotykający, szczególnie on był trochę rozwinięty w tej wersji, którą ja oglądałem, reżyserskiej, w której
tak,
się dowiedziałem,
tak,
że część tych scen była dodana.
Zwłaszcza w wersji reżyserskiej.
I to tak, tam też mnie to bardzo dotknęło i samej społeczności, która właśnie żyła tym kinem,
to jest chyba
starzejemy.
To, co mnie najbardziej dotknęło. Tak.
Tak,
kiedy ten jedyny element kulturalny, to kino zniknęło z miasta i jak bardzo to miasto popadło.
Jak ci ludzie wyglądają,
kiedy
ogląda się ich starszych i tak. już trochę zniszczonych tym wszystkim. Ja zdecydowanie bardzo polecam. Kamil, czy ty polecasz obejrzenie tego filmu?
Zdecydowanie polecam i to w różnych możliwych wersjach.
Tak. Bierzcie, oglądajcie, dokształćmy się w kinie europejskim.
No bo to jest jednak klasyka.
Teraz zapraszam, Kamil. Ty mnie przekonaj do tego, idę, gdzie płaczemy.
Film polskiego reżysera, Romana Polańskiego. Też stosunkowo nie taki stary. A to ten, co tam nagrywał filmy.
A zawsze się trochę płacze, no tak.
Stop it. Myślałem, że będziemy mówić o filmach wybitnych, tych wyciskających łzy, a to chyba wcale do końca tak nie jest. Mówię o Oliwierze Twiście, który jest na podstawie
książki. A ja myślałem,
książki.
Że pianistę weźmiesz i tak
nie,
szukam
nie,
w głowie.
Takie... Oliwiera Twista właśnie. Takie moje szczeniackie właśnie to, że Oliver Twist. Tak, ja kiedyś jeszcze przed obejrzeniem na pewno tego filmu, może po, matko, to było tak dawno temu, ja czytałem tę książkę na pewno, obejrzałem też film i nie wiem, co jest takiego w tych wszystkich scenach przedstawiających takie ubóstwo, biedę, ale nawet nie tyle finansową biedę i ubóstwo, co do tego takie ubóstwo no, życiowe, nie wiem, nieposiadanie nikogo bliskiego. Nie wiem, co jest w tych scenach, że raz one kompletnie przechodzą obok nas, a raz trafiają po prostu w dziesiątkę dokładnie, tak jak powinny
porzucone
trafiać.
Dzieci i starzy ludzie zawsze bolą najbardziej.
Ale nie zawsze ukazując ten motyw, jesteśmy tak wzruszeni oglądając to.
No
czasami
prawda.
To gdzieś przechodzi obok, zdajemy sobie sprawę, że to jest smutne, że to ma być smutne. Okej, przechodzimy obok tego dalej przez fabułę filmu. A nieraz, myślę, że to jest kwestia indywidualna, nieraz trafia to w nas, nie wiem, absolutnie w środek. Ja tak miałem właśnie przy Oliwierze Twiście, kiedy oglądam tego dzieciaka, który gdzieś przemierza ten kraj samemu, trafia pod skrzydła tych wszystkich różnych ludzi spod ciemnej gwiazdy i on zupełnie nie wie, co się dzieje wokół niego. Absolutnie to do mnie trafia razem z tą muzyką, razem z tym, że to jest kino familijne, ale jest naprawdę bardzo mroczne. Tam są sceny, kiedy Oliver Twist przemierza jakieś żółte pola i jest całkowicie jasno, ale są sceny, kiedy trafia do miasta i potrafi być przez, nie wiem, pół godziny na przykład na ekranie ciemno.
To był specyficzny film.
Tak, specyficzne kino familijne.
Familijne, bo ja pamiętam, że ja ten film oglądałem, ale on za dzieciaka do mnie specjalnie nie przemówił, bo właśnie z tego powodu, że on był taki mroczny.
To nie jest taki film, gdzie dzieją się złe rzeczy, a później dostajesz piękne, cudowne rozwiązanie na końcu swoją drogą.
Tak nie będzie.
Nie zostawia nas z takim poczuciem, o, wszystko jest super.
Wszystko jest pięknie i życie dalej się toczy i będzie najlepsze się.
Tak, i rzeczy się dzieją.
Tak nie da rady. Takiej nie ma możliwości.
Okej, w takim razie myślę, że zostawimy was z muzyką z filmu Oliver Twist.
Thank you.
Wracamy po przerwie muzycznej. Jak już sobie założyłem wcześniej, będę podróżował w czasie w tych filmach, które wyciskają z nas łzy. Zacząłem od stosunkowo najnowszego, 2017 roku. Cofnąłem się do roku 2005 i teraz jestem w roku 99. W filmie reżyserii Milosa Formana, który może nie nakręcił wielu filmów, ale to, co robił na ten moment, wydaje się absolutnie klasyczne i unikatowe. Jest to jeden z dwóch może filmów z Jimem Carreyem, który naprawdę uwielbiam.
Mm-hmm.
Chodzi o Człowieka z Księżyca. To jest film biograficzny, traktujący o historii pewnego amerykańskiego komika, w zasadzie amerykańskiego komika z jakimś europejskim pochodzeniem, nie chcę skłamać, ale z Bałkanów prawdopodobnie gdzieś. Miał on pseudonim Andy Kaufman w rzeczywistości, gdzieś tam nazywał się kiedyś inaczej, tak? Jeden z najbardziej popularnych i najbardziej kontrowersyjnych komików w historii amerykańskiej rozrywki. Kiedy ogląda się ten film, to jest nieprawdopodobne, że można sobie co chwilę zdawać sprawę, że przecież to jest film biograficzny, że on wiernie oddaje to, co się działo w rzeczywistości. Ten film jest naprawdę magiczny. To jest nietypowe połączenie filmu o komiku, tak? To wydaje się, że życie komika może być raczej monotonne. No, oczywiście rozśmieszasz ludzi, ale jeździsz po kraju, musisz wykonywać tą pracę. Robin Williams też był bardzo śmiesznym człowiekiem, prawda? Tutaj mamy troszeczkę podobny kasus. I tu jest konkretna scena, która naprawdę wprawiła mnie w jakiś nastrój, który trzymał się mnie potem przez cały tydzień. Nie będzie chyba specjalnym spoilerem, zważywszy na to, że to jest film biograficzny. Można poznać biografię tego człowieka przed obejrzeniem tego filmu. To myślę, że nie zepsuje specjalnie odbioru. Ten komik cierpiał na problemy zdrowotne, konkretnie chodzi oczywiście o chorobę nowotworową. Był człowiekiem, żeby powiedzieć delikatnie, bardzo zabobonnym i chwytał się naprawdę każdego możliwego rozwiązania, żeby poradzić sobie z tym problemem zdrowotnym. Ale nastąpił taki moment, kiedy zdał sobie sprawę już pod koniec, że nie, że to tak nie jest, jak mu się wydaje, kiedy on specjalnie poleciał do Azji, do jakichś uzdrowicieli owianych, nie wiem, legendarną sławą, którzy wyciągają nowotwór z człowieka i po prostu leżąc tam na tym stole
gotują,
tego człowieka.
Gotują, potem jecie go razem.
Mniej więcej tak to wyglądało, naprawdę. Zobaczył, że to jest ściema i kiedy kamera po prostu najechała na twarz Jima Carreya, to jest chyba najlepsza scena w jego aktorskim życiu. To, co on zagrał twarzą, to jest niesamowite. Wszyscy wiemy, jak plastyczną twarz ma Jim Carrey ze swoją drogą, ale to była scena dramatyczna, to była scena smutna. Taka scena zdania sobie sprawy, że...
W tej kwestii Jim Carrey jest według mnie bardzo niedoceniany.
Tak, ale on trochę dostaje...
Ja rozumiem, że ludzie nie lubią jego formy humoru.
On dostaje role rozumiałe. Troszeczkę takie. Nie, ja na przykład uwielbiam go jako komika na scenie, to, co on robi
na
ze swoim ciałem.
Tak, ale w filmach...
On dostaje troszeczkę role takie, no.
No cóż, no nie
jako
można
człowiek z Księżyca sprawdził.
A wiesz, Andy Kaufman był bardzo zaangażowany w scenę wrestlingową.
On miał, a taki motyw pojawiło się coś
miał,
w tym filmie na pewno.
On miał chyba. Jakby... To był jeden z tych przypadków, kiedy to, co się działo na galach, przechodziło jakby do prawdziwego życia po części. On był z Jerry... Jakby kłócił się teoretycznie, miał feud tak zwany z Jerry the Lawlerem Kingiem.
A to pojawiło się w tym filmie,
on, tak,
rzeczywiście.
Gdzie on w trakcie talk show zaczął się z nim bić. Tak, tak, i nikt nie wiedział, czy rzeczywiście oni są tak skłóceni, czy to jest tylko na potrzeby...
Ten film troszeczkę odpowiedział o tym głębiej, tak. Ale to prawda jest, że Kaufman jakby całym swoim życiem uprawiał tą komedię. Nie było tak, że on wychodził na scenę i robił śmieszne rzeczy, tylko on po prostu cokolwiek nie robił, to konsekwentnie był tym
Ludzie
tym
tęsknią za nim, trzeba przyznać.
No, na zdecydowanie.
Okej, okay. Skoro film biograficzny, no dobrze, to ja teraz też film biograficzny tak na szybko, który mnie zniszczył, Lista Schindlera.
No tak.
Steven Spielberg może i teraz zaczyna się kojarzyć tam coraz gorzej, bo wydaje mi się, że z każdym filmem jest troszeczkę mniej jakościowo.
To jest specyficzne.
Tak od Wojny Światów mniej więcej, myślę.
To jest specyficzne. Nie wiadomo tak naprawdę, co dzieje się w głowach ludzi, których nie znamy, co dzieje się w głowie Spielberga, nie wiadomo. No,
no ale tutaj mamy jednak historię biograficzną przedsiębiorcy Oskara Schindlera. On w trakcie II wojny światowej uratował około 1100 Żydów, angażując ich z reguły w pracę w swoich fabrykach. Oczywiście często już tam nie chcąc się kłócić z historykami, często warunki nie były najlepsze, czasem było ciężko, no ale nie była to śmierć w obozach koncentracyjnych, tak? Wszyscy znamy tą historię, przynajmniej w jakimś stopniu, w sensie wiemy, że był ktoś taki jak Oskar, tak. Schindler i ratował ludzi, ratował życia. I też są te dwa takie momenty w filmie, które różnie osoby odbierają. Dla jednych w filmie pojawia się mała dziewczynka, która jako jedyna ma tam element kolorowy. To jest film nowy, w sensie nowy, to jest film z roku 1993, tak, ale jest utrzymany w biało-czarnych barwach.
Tak, i
tam
jest jedna dziewczynka, która bardzo często do mnie trafia akurat takie zagranie.
No tak. Ma delikatnie czerwony płaszczyk. I kiedy obserwujemy właśnie to, jak wpływa wojna, wpływa coś tak brutalnego na tak małe, słodkie, niewinne dziecko i kiedy widzimy ją palącą się na stosie ciał, no to większość matek i ojców, myślę, że była
w ogóle ludzi
zdruzgotana. Mnie właśnie aż tak to nie uderzyło, jak jedna ze scen końcowych w filmie i tak jak tu znowu mówimy, no to nie będzie specjalny spoiler z mojej strony, no bo wiemy jak ta historia wyglądała, wiemy, że on ich ratował i tam pojawia się taki moment, w którym główny bohater zaczyna po prostu płakać nad tym, że on mógł uratować więcej ludzi, że tak, może tak, jakby sprzedał auto, może jakby jakąś przypinkę sprzedał, to mógłby wykupić więcej osób. I kiedy płacze ci taki wielki facet jak Liam Neeson, podtrzymywany w koło przez ludzi, których ratował, no to ja byłem zniszczony wewnętrznie i musiałem się poddać również temu. I żeby jeszcze wspomnieć o jednym klasycznym wyciskaczu łez, a nawet dwóch, zanim przejdziemy do naszego ostatniego, finalnego segmentu, to jest Zielona Mila i Gladiator. Ja wiem, to jest sztampowo.
Ja rozumiem Zieloną Milę, w sensie rozumiem, że ludzie bardzo lubią Zieloną Milę, jakkolwiek to jest film bardzo przeceniany. Rozumiem, że można ten film bardzo lubić, bo ja też go lubię. Rozumiem, że można się na nim popłakać, bo jest wzruszający, takie jest jego założenie. A Gladiator?
To był dramat, co się na Zielonej Mili ze mną działo pod koniec. Gladiator, to był bardzo ciężki okres w moim życiu. Finalna scena tego głębokiego szacunku ludzi, tego ukochania wojownika wpłynęła na mnie straszliwie. Tutaj już jeśli coś powiem, to niestety zdradzę dużą część
fabuły. Czytajcie lektury szkolne.
Czytajcie
greckie dzieła. Klasyczną literaturę.
Więc tu nie będę, ale żeby się z tobą podzielić, co mnie tak potrafiło trafić, to jeszcze rzucam tym.
A ja zdążę jeszcze swoje takie, że tak powiem, honorowe odznaczenie wręczyć filmowi,
rzuć szybko, poproszę.
Chodzi o film, zanim powiem tytuł. Był taki muzyk jak Ian Curtis, a on popełnił samobójstwo, skończył podobnie do Kurta Cobaina.
Był taki Ian Curtis, popełnił samobójstwo.
Tak, bardzo znany muzyk, ja go znam w zasadzie z tego, że wiem jak umarł i to dla mnie bardzo ciekawe, bo popełnił samobójstwo przesłuchawszy swoją ulubioną płytę i po obejrzeniu filmu Stroszek. Stroszek z 77, Wernera Herzoga.
To już wiem, to już jak powiedziałeś Herzog, to już mi strzeliło
tak,
w głowie.
Absolutny dramat, naprawdę. Końcowe sceny to jest po prostu sieczka z mózgu.
Jeśli absolutna. Chcecie płakać, to...
Łzy z kawałkami Herzoga. Mózgu wypływają z oczu, bo naprawdę...
Normalnie sól to krucha lepsza jak z wieliczki leci.
Tak.
Okej, nasze honorowe poszły, zostawiliśmy na koniec nasze największe traumy, tak?
No... A nie wiem, nie wiem. Znaczy myślałem, że o tym powiem na końcu, bo to taki ktoś się zabił po tym filmie. Come on.
Więc zapraszamy na przerwę muzyczną.
wracamy do was po przerwie muzycznej, żeby wycisnąć z was ostatki łez. To, co z was jeszcze zostało, człowiek składa się w 70% z wody, ma w sobie trochę soli mineralnych, więc naprawdę możecie płakać godzinami, dobami.
Nie przyjmujcie się, tylko
przyjmować
głowa.
Płyny w międzyczasie.
Nigdy nie dowiedziałem się, dlaczego boli głowa, kiedy się płacze tyle. W sensie tak medycznie.
Właśnie dostaliśmy sygnał z realizatorki, dlaczego boli nas głowa, kiedy płaczemy. Dziękujemy. I to jest konkurs dla was. Dlaczego boli nas głowa, kiedy płaczemy? Okej. Okay. Wracamy na dobre już teraz na pewno. Wracam z filmem, którego jakości nie chciałbym rozmawiać, bo trudno mi było ocenić jego jakość przez jakby emocjonalny ładunek, który ten film przedstawiał. Film z roku... Z 89. Myślałem, że to
nie
było
jeszcze filmów.
Myślałem, że to był początek lat 90., ale 89 dokładnie. To jeszcze bardziej wzmacnia po prostu wymowę tego filmu. Mówię o filmie 300 mil do nieba reżyserii Macieja Dejczera
z świetną muzyką
Michała Lorenza. Film traktuje o dwójce młodych chłopaków, którzy... I to jest historia oparta na faktach, to też jest niesamowite.
Tak, bardzo
głośna
historia.
Bardzo głośna historia, to film oparty na faktach. O dwóch młodych chłopakach, którzy stwierdzają nagle, że oni się wypisują z tego, że dość.
Koniec życia.
No nie życia, ale no, koniec
wiem,
życia.
Tej formy życia dotychczasowej. Tej formy,
tak, dostajemy na początku kilkudziesięciominutowy obraz tego, jak żyją ci chłopcy. Skromnie mogę powiedzieć, tak? Nie chcę powiedzieć biednie, skromnie, bo na tamte czasy po prostu tak to wyglądało. Życie nie było najbardziej kolorowe.
A skąd
Aczkolwiek
oni są?
Ten film jest już kolorowy. Nie powiem ci, skąd oni są, ale gdzieś z Polski. No to już dużo mówi. Jestem z Polski w roku 89. Aczkolwiek film traktuje pewnie o wydarzeniach jeszcze trochę wcześniejszych, nie jestem pewien. Postanawiają położyć się na podwoziu tira, który wywozi ich za granicę. Konkretnie w filmie trafiają do Danii, w rzeczywistości była to Szwecja, ale to nie jest jakaś wielka nieścisłość, tak? To są kraje skandynawskie, to jest raj jak na tamte czasy dla człowieka żyjącego w Polsce. I też mam tu na myśli konkretną scenę, bo o ile sama muzyka Lorenza, te wydarzenia, tak? Dwóch umorusanych chłopców, którzy nie wiedzą dokąd jadą, gdzieś przyczepieni do podwozia ciężarówki z akordeonem. Akordeon jest na maksa wzruszający. Gdziekolwiek nie pojawi się akordeon, przecież no, to jest instrument, który, nie wiem, wywołuje
nie,
jakieś
nie,
takie...
Nie, nie, u niektórych ludzi nie. Znaczy, bo ja tak oczywiście wtrącam, bo ja na przykład bardzo lubię akordeon, ale nie uważam, żeby był smutny, a moja dziewczyna w ogóle już na przykład mówi, że dla niej akordeon się tak bezpośrednio
skończył
kojarzy
się.
Z taką nieporadnością życiową.
Która jest smutna.
Nie,
dokładnie,
właśnie,
ale to samo
nie.
odczucie, tylko bardziej że dla takim... mnie to jest absolutnie smutne i przytłaczające.
A właśnie nie, chyba nie jest taką smutną,
starszy,
tylko z takim byciem przygrywem.
Ubogi starszy człowiek grający wesołą muzykę na akordeonie gdzieś na dworcu, przecież to jest najsmutniejsza rzecz, jaka możecie spotkać
no
rano.
Starszy
przed...
człowiek. Nie ubogi starszy, bardziej chodzi o takiego...
A ubogie dziecko,
nowego...
jak w tym filmie? Nie wymówisz mi, że akordeon nie jest poruszający.
Ale ty w tym wszystkim rzucasz ubogie, biedne.
Bo do mnie to zawsze trafia mocno.
No wiem, rozumiem.
W każdym razie jedna scena, kiedy oni... Bo muszę zdradzić, że udaje im się trafić za granicę. Już powiedziałem o tym, trafiają do Danii, zostają przyjęci w obozie dla uchodźców. Jednak trwają jakieś procedury, nie do końca rozumieją, co się dzieje, bo nie znają języka specjalnie, tak? Ale mają telefon do domu, gdzie rozmawiają ze swoimi rodzicami, że tu jest dobrze, że chcą tu zostać. To jest najbardziej wzruszająca telefoniczna rozmowa w filmie, jaką pamiętam. Ich ojciec przejmujący na chwilę słuchawkę i mówiący, nigdy tu nie wracajcie i rozłączający się po prostu. To jest... taka scena, no, naprawdę.
Ciekawy jestem, na pewno dzisiaj jak wrócę do domu, to poszukam dalszych losów tych osób, jak sobie ułożyły życie, bo na pewno w jakiś sposób kontynuowane było obserwowanie ich.
Na pewno coś się w ich życiu dalej wydarzyło, nie tak jak w filmie.
Okej, okay, więc ja zostałem z filmem traumą, dziecięcą traumą.
Ty to w ogóle miałeś dzieciństwo jakieś takie
Kiedyś byłem bardziej uczuciowy na filmach jeszcze teraz niż jestem, chociaż przyznaję, że i teraz jestem bardzo, bardzo uczuciowy, łatwo na
ja
mnie
chyba
wywrzeć
odwrotnie.
Emocje i łatwo mnie doprowadzić do jakichś konkretnych stanów poprzez film.
Zjednoczonych. Na przykład do Wisconsin. Stanów.
Tak jak ja...
Do trzech wybranych. Wisconsin i Michigan.
I tak jak kiedyś To była chyba jedyna scena w moim życiu całym filmowa i do teraz w miarę jest, staram się jej unikać, której ja nie oglądałem. Które ja po prostu staram się pominąć, nie patrzeć, nie słuchać. Mówię o scenie z jednego z odcinków Niezwykłej Przygody Kubusia... nie Niezwykłej Przygody, tylko Nowych Przygód Kubusia Puchatka.
Wjechaliśmy już naprawdę głęboko.
Wjechaliśmy głęboko i w odcinek z ptakiem imieniem Cassie.
Okay.
Z niebieskim ptakiem, o którym kiedy teraz mówimy, dla osób, które oglądały, to już się obudził w nich się Wietnam wewnętrzny. Już po prostu jest dramat, są flesze, wiedzą jak było źle i jak płakali na tym. Historia wygląda tak. Do naszej klasycznego zbioru przyjaciół, Kubuś Puchatek, Tygrysek, Króliczek, Prosiaczek, przylatuje nagle mały niebieski ptaszek, który się nazywa Cassie, który jest zagubiony, który nie wie co się dzieje do końca. I go przyjmuje do siebie królik, opiekuje się nim niczym swoim własnym dzieckiem, staje taką adoptowaną
Zupełnie
córką.
Mi to nie pasuje do tej postaci.
Ja wiem, bo to jest największy skurczyszyn, jaki tam w ogóle był, ale to inna sprawa. I on ją przyjął do siebie, wychowywał ją, ale starał się ją też chronić przed światem, tak? Bardzo ją próbował nastawiać na jego zainteresowania, na to, co on robił. I trochę to wygląda jak taka relacja rodzic-dziecko. No ale że Cassie jest ptakiem, który jest trochę innym niż sowa na przykład z Mniejscowa, ona odlatuje do ciepłych krajów na zimę. I o tym traktuje ten moment, kiedy wylatuje z tego metaforycznego gniazda, tak jak dziecko rodzicowi, i królik nie jest w stanie tego do końca zaakceptować. I kiedy ta Cassie oznajmia mu w taki zimny wieczór, gdzie wichura za oknem, nieprzyjemnie, jest tylko światło kominka w tej scenie, w którym się palą kolejne stosiki drewna, i królik siedzi w swoim bujanym krześle, podchodzi do niego ta Cassie, która już wie, że ona odleci, że opuści go. Ona przynosi mu książkę tym swoim słodkim głosem i się pyta, czy przeczyta mu bajkę. A królik bierze tą książkę i mówi, że ona już nie potrzebuje jego bajek i jego też nie. I odchodzi. I ja ryczę po prostu. Ja wtedy nie
on
mogę.
Płacze teraz.
Jestem załamany wtedy. Mi się serce chraje. Ja jestem po prostu w innym miejscu. Ja do tej pory mam problem i raz widziałem, żeby moja siostra oglądała to ja wyszedłem. Ja po prostu wyszedłem. Ja nie chciałem tego przeżywać. To jest dla mnie do tej pory trauma i do tej pory pozostaje. I nawet jak teraz opowiadałem, to po prostu czuję, jak mi się serce...
Nie
na,
widzicie
serce,
go teraz, naprawdę.
Serce mi się na
nie chcecie go teraz widzieć. Nie chcecie
na
go teraz
pół
widzieć.
Rozpada.
Nie, no ja chyba dopiero teraz zaczynam płakać na filmach dla dzieci. Jak ostatnio oglądam Tarzana, to miałem mokre oczy, a kiedyś na przykład nie. Muszę szybko jeszcze na koniec, muszę wiadomość podprogową do mojej mamy wysłać. Mamo, kocham cię. Miałem kiedyś nagraną wiadomość...
Moją mamę też kocham.
On też kocha swoją mamę. To jest chyba normalne. Miałem nagrane na kasecie VHS oczywiście różne filmy animowane. Nie pamiętam tytułu tego filmu, przypomnę sobie do następnej audycji, ale film traktujący o księżniczce, która zamienia się w łabędzia, i ten film nie był nagrany do końca i moja wersja kończyła się, kiedy ona umiera.
O Jezu!
Ja nie miałem ja naprawdę dopiero w ostatnim roku zorientowałem się, myśląc o tym, Boże, co to był za chory film, że przecież to nie było nagrane do końca. Ja wyszukałem sobie gdzieś tą fabułę i ona oczywiście okazało się, że przeżyła i to się dobrze skończyło, ale umarła i film się urywał. Oglądałem to tak wiele razy. To ukształtowało moje życie. Dziękuję wam, kochani rodzice, za ten film.
Słuchajcie, to jest wszystko w porządku, spokojnie na filmach. Popatrzcie sobie w tym tygodniu, w przyszłym będziemy na pewno w weselszym temacie. Życzymy
już wymyślamy żarty, żeby wkręcać w prima aprilis.
Wielu pięknych, ciekawych przygód. Ja na pewno jeszcze kiedyś o Kupusie Puchatku powiem. Żegnają się Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
I jeśli chcecie wygrać od nas wejściówki do kina, to napiszcie na magiakinamors@wp.pl coś właśnie o filmach, które doprowadzały was do płaczu i dlaczego i jakie pozostawiły one miejsce i dziury w waszych
piętno
sercach.
I dziury, tak.
Do usłyszenia.
Cześć.
kina.